Magdalena Drochomirecka, dzień dobry Państwu. Po co nam historia? No, jest bardzo ważna, jest po to nam potrzebna wiedza historyczna, żebyśmy wiedzieli, dlaczego teraz żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Dziś będę rozmawiać z doktorem Jarosławem Szarkiem, historykiem, dyrektorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
I z Grzegorzem Surdym, uczestnikiem opozycji antykomunistycznej, współzałożycielem NZS-u. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
A pretekstem tej rozmowy tak naprawdę jest kolejna rocznica zakończenia, bo tak właśnie się kończyło, drugiej tury pierwszego zjazdu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. To było rok po porozumieniach sierpniowych tak zwanych i od tych porozumień sierpniowych chciałam wyjść, bo to też taka niedawna rocznica. Było ich 4 i były szalenie istotne i właśnie jeden z punktów dotyczących związków zawodowych, no, dał tę możliwość tegoż zjazdu, który odbył się rok później. Doktor Jarosław Szarek.
Tak, dziękuję, że pani redaktor powiedziała, że były 4 porozumienia sierpniowo-wrześniowe, bo przez wiele lat po 1989 roku mówiono tylko o 3, czyli tym w Szczecinie, Gdańsku najistotniejszym, później w Jastrzębiu-Zdroju, ale było również porozumienie 4 zawarte w Dąbrowie Górniczej, w Hucie Katowice, największym zakładzie PRL-owskim. I to porozumienie 4 było pieczęcią nad tymi wszystkimi wcześniejszymi. Mianowicie to podpisane 11 września 1980 roku gwarantowało, że te ustalenia porozumień tych wcześniejszych obowiązują w całej Polsce. Bo władze komunistyczne próbowały interpretować je tak, że te porozumienia z Gdańska obowiązują te zakłady, które strajkowały. Ale były całe regiony Polski, które nie strajkowały. Małe miasteczka, w których też ludzie zaczęli zakładać jeszcze wtedy bez nazwy Wolne Związki Zawodowe, później ten przymiotnik Solidarność dołączono. I to porozumienie w Hucie Katowice przez lata nazywane porozumieniem katowickim, ale teraz jest określany również dąbrowskim i jak gdyby przypieczętowało to, że te porozumienia gdańskie, czy możliwość zakładania niezależnych od władzy Związku Zawodowego obowiązują w całej Polsce. To podpisały komunistyczne władze. I od kilku lat to jest duża rola również niestety nieżyjącego już przywódcy Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej Andrzeja Rospowskiego. Walczyli ci działacze Suty Katowice i ześlą o to, żeby to zostało przywrócone w pamięci i to się, myślę, że to się udaje, bo to od kilku lat już mówimy o tym 4 porozumieniu, a w tym roku miało to wagę szczególną, między innymi fragment dużej alei w Dąbrowie Górniczej nazwano nazwą porozumienia dąbrowskiego 1980 roku.
Jeśli właśnie pan doktor pozwoli, to Grzegorza Surdego, który już chciał coś powiedzieć, ale może ja jeszcze zadam pytanie. Oczywiście, i to się da połączyć, a potem będę pytać o to, w jaki sposób te porozumienia wpłynęły też na ruch młodzieży, na powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Znaczy jedno uzupełnienie do tego, co pani redaktor, pan doktor mówił, to precyzując jakby, to porozumienie katowickie zawierało możliwość, czego komuniści nie chcieli, tworzenia organizacji ogólnopolskiej. Oni zakładali, że podobnie jak z branżową, że będą to w regionach, czy tam w zakładach, nawet nie tyle ograniczyć do tych zakładów, które strajkowały, ale żeby wszystkie były jakby podzielone. Były to niezależne związki zawodowe, ale w każdym z zakładów. Porozumienie katowickie, czy śląsko-dąbrowskie, zakładało organizację ogólnopolską. Właśnie to, czym się stała Solidarność, czyli tworzenie
istota sprawy tak naprawdę
krajowej w ogóle. Więc to jest ważne. I druga rzecz, od czego zaczęła pani redaktor, to jest kwestia właśnie rocznicy zakończenia tej drugiej tury, pierwszego zjazdu NSZZ Solidarność. To jest ważne jeszcze z jednego względu, że to jest tak naprawdę pierwszy przypadek w PRL-u, że dochodzi rzeczywiście do tworzenia autentycznego społeczeństwa obywatelskiego, do wyborów rzeczywiście demokratycznych na poziomie zakładów, regionów i tak dalej. I przyjeżdża prawie 900 przedstawicieli wybranych we wszystkich właściwie zakładach pracy i oni tworzą pewnego rodzaju, można by dzisiaj powiedzieć, parlament.
Ku przypomnieniu, który... Gdańsk. To się dzieje
w Gdańsku, w hali Oliwii Gdańskiej, w dwóch turach. I to jest ważne, bo tam rzeczywiście ludzie byli wybierani oddolnie. Była to rzeczywiście pierwsza, właśnie w PRL-u, forma demokratycznych wyborów ogólnopolskich, czyli to... Do czego dochodzimy, do społeczeństwa obywatelskiego, ono tak naprawdę zostało zapoczątkowane nawet nie tyle strajkiem, bo on powstawał na skutek, powiedzmy, akcji iluś tam osób, przełączali się ludzie dość biernie. Tutaj rzeczywiście ta aktywność, ponad 900 wybranych delegatów ze wszystkich rządów. I taka refleksja na marginesie tego, że... No to już ładnych parędziesiąt lat minęło, bo ponad 42 lata od zjazdu. Ale też trzeba pamiętać, że z tych 800 osób już rzeczywiście, przywołany Andrzej Rozpłochowski i tak dalej, wiele osób, zresztą część, tak jak parę dni temu obchodziliśmy rocznicę śmierci Mietka Gila, który był przywódcą tu Małopolskiej Solidarności, był również delegatem. Wielu z tych ludzi już niestety nie żyje i tu warto też mieć to na uwadze.
Dlatego historia jest nam po to potrzebna, żebyśmy wspominali przede wszystkim ludzi, bo ludzie najważniejsi, ale też zdarzenia i fakty. Ale zadałam jeszcze to pytanie jakby krótko o NZS.
Znaczy to nawet tworzenie się struktur w ogóle wśród młodzieży. No młodzież zawsze charakteryzuje się pewnym radykalizmem, dynamizmem i oczywiście działa najbardziej impulsywnie, więc to, co działo się na Wybrzeżu i w całym kraju, czyli te strajki, oczywiście one wpływały na młodych ludzi. No przede wszystkim oczywiście na uczelnie, wyższe uczelnie w Polsce, gdzie rzeczywiście część już w trakcie strajków gdańskich przyłączała się, jeżeli ludzie byli do tych działań. No SKS, który funkcjonował już od 1977 roku, ci ludzie próbowali, bo część prewencyjnie zatrzymywano, część próbowała tam dotrzeć, gdzieś tam stała zapleczu, ale rzeczywiście, o ile okres sierpnia 1980 roku był ciężkim na uczelni, ponieważ są wakacje i dopiero tak naprawdę życie na uczelniach powraca z wrześniem, z sesją, a tak naprawdę z październikiem i w większości ośrodków akademickich, wtedy tych studentów było trochę mniej, właściwie od jesieni 1980 roku rozpoczyna się proces tworzenia. On tworzy się zupełnie niezależnie w różnych ośrodkach. One dopiero potem się zbierają. Przy czym komuniści, tak jak zresztą i ze strajkiem na Wybrzeżu, próbowali oczywiście to w różnoraki sposób blokować. Nie było zgody. Próbowano rzucać to na rektorów. Rektorzy nie mieli do tego kompetencji. Dopiero sprawę przełamał strajk na uczelniach w lutym 81 roku i podpisaniem porozumień w Łodzi.
Chciałam powrócić do 80 roku i do tych słynnych, bo chyba tak można powiedzieć, 21 postulatów, które wytyczyły tak naprawdę drogę Solidarności. Czy można w ogóle zapytać, powiedzieć, które z nich były najistotniejsze dla budowy demokracji?
Najistotniejszym, to nie ma żadnej wątpliwości, był ten pierwszy postulat, czyli możliwość zakładania, organizowania niezależnych od władzy związków zawodowych, co dawało możliwość organizacji się poza systemem komunistycznym milionom ludzi w rzeczywistości później, bo Solidarność zrzeszyła ponad 9,5 miliona członków. Jeżeli dołączymy do tego inne organizacje, jak wspomniane tu NZS czy Solidarność Rolników Indywidualnych, to jest wielki taki ruch demokratyczny na rzecz przemian, na rzecz poszerzenia obszaru wolności. Takie jedno zastrzeżenie. Wtedy nie mówiono o społeczeństwie obywatelskim. To słowo obywatelskie było skompromitowane, upolitycznione. No ja przypomnę, że ten przymiotnik obywatelski był w nazwie Milicji Obywatelskiej. Tak. To później, dopiero po 89 roku zaczął się, można powiedzieć, kariera tego słowa obywatelski, ale też to doświadczenie, to ten przymiotnik obywatelski jest obciążony politycznie. Wtedy mówiono o Rzeczpospolitej samorządowej w nazwie Solidarności, by niezależne, samorządne związki zawodowe, czyli że jesteśmy niezależni od władzy i sami się rządzimy, prawda? No, nawiązanie do bardzo żywej w polskiej tradycji samorządności, parlamentaryzmu. A powstanie Solidarności i ta znaczenie tego zjazdu było gigantyczne. Myślę, to było jedno, myślę, z najważniejszych doświadczeń tamtego czasu. Mianowicie, bo w zderzeniu z tym obrazem, to co dobrze Grzegorz tu powiedział, że wybory w Solidarności były od najniższego szczebla, od koła zakładowego w szkole, w zakładzie pracy, po szczeble tam miejskie, wojewódzkie, aż do zjazdu ogólnokrajowego. Ci wszyscy ludzie, którzy zjawili się na zjeździe, mieli mandat demokratyczny. Od kilkudziesięciu lat rządziła PRL-em partia, która tego mandatu nie miała. Przecież wybory te w styczniu 1947 roku, te decyzje jałtańskie na ugwarantowanie były sfałszowane i odbyły się w atmosferze terroru. Przez kilkadziesiąt lat nie było wyborów wolnych, były quasi wybory, które władza nazywała wyborami, ale wynik ich był dużo wcześniej znany. One nic wspólnego nie miały z wyborami, ponieważ ludzie...
Powiem ironicznie, nie było kłopotów z frekwencją, ponieważ był obowiązek pójścia i ludzie się bali nie iść, prawda?
I kandydaci
było precyzyjnie odnotowywane.
Kandydaci byli reprezentantami władzy pod nazwą Frontu Jedności Narodów. Nie było możliwości wyborów. I teraz... 10 milionów ludzi w demokratyczny sposób wybiera swych przedstawicieli, organizuje się, spotyka się ich przedstawiciele na zjeździe, no to jest jak gdyby, można powiedzieć, Sejm czy Parlament wolnych Polaków. Z tym obrazem system komunistyczny, te ich mówienie o demokracji socjalistycznej, no to jest kompletną fikcją. I ludzie widzą po prostu, nastąpiła taka przemiana w świadomości, że przecież to jest fikcja, kłamstwo. Tutaj jest autentycznie, z wszystkimi wadami oczywiście demokracji. No, Grzegorz w tym uczestniczył, to może powiedzieć, te zjazdy, prawda, wielogodzinne dyskusje, debaty, prawda, frakcje, rozłamy, coś nowego, ale to... Była wolność w ten sposób się realizowała i niesamowity taki wiatr, powiew świeżości i wolności. To pięknie, bo zjazd pozostawił masę dokumentów po sobie. Nikt o nich już nie pamięta. Tam dokumenty, które te programowe, takie, o takim dużym odcieniu socjalizującym, no to taka świadectwo tamtych czasów, ale były, myślę, ważne dwie kwestie takie ponadczasowe. Jedno to jest kazanie, to są słowa księdza Tischnera na pierwszym zjeździe, które to kazanie jest dołączone do dokumentów zjazdowych. Ma równą wagę jak inne oświadczenia. Więc on mówi, co jest najważniejszego w tym czasie, że w tym ruchu wielkim, że Polacy wtedy porzucili kłamstwo. To jest najistotniejsze i to jest zasadnicza rzecz, porzucenie kłamstwa i solidarność. Istotą solidarności jest solidarność sumień, że jest potrzeba uczciwości i tak dalej.
Będę pytać panu w dalszej części rozmowy, co z tego zostało.
I trwa praca nad pracą. I on mówi, to jest, porównam to do młyna, prawda, że tutaj praca nad pracą, ta mąka jest mielona i wy się może trochę tą mąką pobrócić, ale to jest nasza polska mąka i z niej będzie chleb później. No, taka rzecz i o tym sumieniu, o tym porzuceniu, kłamstwie, prawda, to rzeczywiście, pani redaktor powiedziała, dzisiaj, gdy mamy różne, jesteśmy świadkami, prawda, że te zasadnicza kwestia, prawda, kłamstwo, są techniki takie PR-owskie manipulacji, że można każde kłamstwo odwrócić właśnie.
Przede wszystkim wchodząc może trochę
zupełnie inny czas, niestety.
To jest zupełnie inny czas. i ten królujący relatywizm, tak. prawda, że wedle niektórych i niestety to też dochodzi i przedostaje się, no to w zasadzie wszystko może być prawdą, nawet to, co jest kłamstwem, ale o tę atmosferę jeszcze roku 80, te spotkania, ten wybuch, takie to poczucie wolności, o którym pan doktor mówił, Grzegorza pytam.
Tak, i to miało efekt, znaczy wracając jeszcze do pierwszego pytania, to ja absolutnie zgadzam się z tym, co Jarek powiedział, że podstawowym, najważniejszym postulatem był rzeczywiście ten pozwalający tworzyć niezależne, samorządne związki. I one rzeczywiście, to szybko wybuchło. Te związki tworzyły się rzeczywiście we wszystkich prawie szkołach, w zakładach pracy, od najmniejszych właśnie spółdzielni pracy, tam również powstawały. Ale miało to również dalszy efekt taki, że w trakcie właściwie tego zjazdu odbywa się festiwal piosenki niezależnej, prawdziwej. W związku, gdzie artyści, którzy gdzieś tam czasami, jak Szpotański czy ten, próbowali oczywiście po salonach, prywatnych miejscach funkcjonować, ale tu wreszcie mogli wyartykułować swoje przekonania publicznie. To po prostu były koncerty. Zresztą wokół tego zjazdu też przychodziły tysiące. Było tych, powiedzmy, niecałe 1000 delegatów, ale tysiące ludzi przyjeżdżających, spotykających tych ludzi, poszukujących. I równie istotne, co od razu właściwie z początkiem, to co wcześniej funkcjonowało jak pewnego rodzaju samizdaty, czyli niezależne słowo, wydawnictwa, bo właśnie powstające już od połowy lat 70., ale one miały charakter bardzo wąski. Tutaj rzeczywiście stają się właściwie w każdym większym zakładzie pracy powstaje punkt poligraficzny. Wydawane są, co też jest ważne, przełamywanie monopolu informacyjnego. Wydawane są biuletyny. Każdy zakład wydaje swój biuletyn, w którym podaje te informacje, które normalnej prasie wcześniej były właściwie nieosiągalne, więc to prasa niezależna, wydawnictwa książkowe, to po prostu zafunkcjonowało i to miało swój efekt po wprowadzeniu stanu wojennego, że bardzo łatwo przeskoczono, bo one do pewnego stopnia nawet w tych zakładach funkcjonowały w strukturze może nie podziemnej, bo takiej potrzeby nie było, ale jednak troszeczkę konspiracyjnej. Nie wszystko było ujawniane i to właściwie szło takim bytem niezależnym zupełnie. Więc to są te rzeczy, które zaowocowały i one miały duży. No to, że pojawia się msza święta na antenie radia, to też jest efekt tego strajku sierpniowego. Zapowiedzi, bo też myślano o tym, że będzie telewizja również niezależna. To oczywiście nie zafunkcjonowało. Komuniści, bojąc się, że pewnie w tym kierunku pójdzie, wprowadzili stan wojenny właśnie między innymi, żeby powstrzymać te aspiracje społeczne. Ale plus różne byty, które pojawiają się zupełnie opodal. Funkcjonariusz, Związek Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej niezależny, który powstaje. No właściwie wszelkie formy, nawet za przeproszeniem w PZPR-ze, czyli Partii Komunistycznej, powstają struktury poziome, czego w ogóle Partia Komunistyczna nie zakładała nigdy, że to miała być po prostu ta czapa Komitetu Centralnego, czy tam egzekutywy, a reszta miała słuchać. Tu nagle tworzą się nawet wśród nich pewnego rodzaju podziały, rozłamy. Więc to rzeczywiście ta erozja nastąpiła w pozytywnym tego słowa znaczeniu właśnie w całym kraju. No i ten entuzjazm, o czym pani redaktor wspominała, no rzeczywiście był obecny. Nikt nie zastanawiał się nad tym, co z tego będzie miał, tylko ile i co może zrobić. Ludzie po prostu sami się pisali, byli aktywni. Co dzisiaj mówię, jest wprost nieprawdopodobne, bo dzisiaj raczej przyświeca myślenie, co ja z tego będę miał. Tu nikt o tym nie myślał.
Znaczy, tu jest jeszcze jeden ważny aspekt do podkreślenia. To Grzegorz o tym mówi właśnie, bo czy strajki 80 roku, później sama Solidarność, to był w swej masie przecież ruch robotniczy. To reprezentował świat pracy, ale mądrość tych ludzi polegała taka, że oni dostrzegli znaczenie kultury, znaczenie literatury. Przecież wśród postulatów zaraz jedne z pierwszych to było postulat domagający się wolności słowa i nierepresjonowania, prawda, niezależnych twórców, właśnie niezależnych oficyn, dopuszczenia kościoła do życia społecznego, politycznego. Rzeczywiście tam msza święta, pierwszy spełniony postulat, bo to jest w trzecią niedzielę września, no do dzisiaj trwająca. I to są rzeczy niezwykłe, prawda? Przyjmowanie i to dalszy ciąg tego widzimy na zjeździe. Wtedy podpisano między innymi umowę o współpracy ze Związkiem Literatów Polskich, za co
dziennikarzy, którzy nagle budzą się i pisząc wcześniej teksty politgramoty, nagle zaczynają pisać z pasją, sercem.
Oni dostrzegli, prawda, raz przyznali się do tego, że byli narzędziem w tym systemie kłamstwie. Tak, bo to była odnowa, to był to, o co modlił się Jan Paweł II, niech stąpi duch twój, odnowi oblicze tej ziemi. A to oblicze było skalane kłamstwem, było nieprawdą, niewolą.
Strachem.
I to był powiew strachem i to był powiew takiego odnowy. Rzeczywiście, to zostało zdławione później w stanie wojennym. Ale te 16 miesięcy, no to zmieniło oblicze Polaków w ogóle. Ludzie poczuli smak wolności, zrzucili te fałszywe maski z twarzy i ta solidarność, rzecz,
uwierzyli,
której nam dzisiaj...
Uwierzyli, że można coś zmienić.
Tak, uwiała w to, że od nich coś zależy, bo komunizm niszczył inicjatywę ludzką, wszechobecna biurokracja i tu ludzie, którzy w jakiś sposób próbowali kształtować swoje życie wokół się, angażując się w coś, no potem byli, można powiedzieć, za to karani. Wtedy ten entuzjazm wyniknął stąd, że ludzie uwierzyli, że to ma sens. Że to ma sens, jak ja się zaangażuję i nikt nie liczył wtedy pieniędzy. Zresztą to później Jan Paweł II powiedział w 83 roku, że co świat zadziwiło w tym czasie. Ten zmaterializowany świat, że w sierpniu 80 roku i później było ważne oczywiście za ile, prawda? Ale o wiele ważniejsze było w imię czego, czyli chodziło o pewien ład moralny, zasady i solidarność, prawda, która budowała wspólnotę i więź między ludźmi. Komunizm atomizował ludzi, czynił sobie obcymi, wrogimi. To była budowa więzi wspólnoty między ludźmi.
Jeszcze o jedną sprawę, jeśli chodzi o zjazd, chciałam panów zapytać. Mianowicie delegaci zebrani w Gdańsku przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. To nie pozostało bez echa, jeżeli chodzi zarówno o władzę PRL-u, jak też i władzę Związku Sowieckiego.
No to myślę, że najistotniejszy taki, który wytrzymał próbę czasu, dokument podjęty przez delegatów, ale pokazujący istotę solidarności, że zwracamy się, my tutaj walczymy w Polsce, ale ta walka toczona jest również w Związku Sowieckim, w innych państwach bloku sowieckiego. Tam są też ludzie, którzy domagają się niezależnego ruchu związkowego, czy po prostu tworzenia niezależnych organizacji. Oni są represjonowani w Związku Sowieckim, trafiają do łagrów. Przecież inicjatywy powołania takich wolnych związków zawodowych w Związku Sowieckim był taki górnik Klebanów, prawda, represjonowany, zamykani w zakładach psychiatrycznych. I ja kilka lat temu spotkałem się z takiej dyskusji z kilkoma osobami, które reprezentowały tamtejszą opozycję i to było niesamowite. My tego tu w Polsce tak nie dostrzegamy, ale świadectwo tych ludzi, gdy oni siedzieli w łagach z zadutami kolczastymi, z wieloletnimi wyrokami i ten powiew z Polski, oczywiście blokowany przez środki masowego przekazu, ale to wszystko dochodziło. I to marzenie o solidarności. I ten
było też te nadzieją. Słowo,
ale... Było nadzieją, dla nich im dodawało siły. Jest taki ukraiński dysydent, Wasyl Stus, prawda? On zamęczony w obozie. Piękne takie świadectwo pozostawił, jak to doświadczenie tu solidarności przekraczało granice i tym jednostkom dodawało siłę.
To też może jedną rzecz, że to Grzegorz też sobie pokazuje pewną mądrość przynajmniej niektórych przywódców Solidarności, którzy wyszli z tym przesłaniem do narodów opresowanych, bo po pierwsze pokazuje, że wyciągano wnioski z historii, z 53 roku powstania berlińskiego, z 54 roku powstania węgierskiego, 68 roku to, co działo się w Czechosłowacji i interwencji. I też pokazywało, że twórcy tego przesłania, liderzy Solidarności mieli świadomość, że pewna akcja, nazwijmy to może nieładnie, w pewnym uproszczeniu, ale akcja dywersyjna na rzecz właśnie komunizmu ogólnoświatowego, przede wszystkim bolszewickiego, jest tu bardzo ważna, żeby odwrócić uwagę. Wszyscy też mieli na uwadze interwencję sowiecką w Afganistanie, bo trzeba pamiętać, co też myślę, że miało duży wpływ na to, że Rosjanie nie byli w stanie początkowo, nawet jak chcieli, a potem w ogóle zrezygnowali, uwikłanie w Afganistanie, że to, co spotkało Czechosłowację w 68 roku, czy Węgry w 56, czy Niemców w 53 roku, w Polsce nie nastąpiło. Sowieci nie wkroczyli. Oczywiście, można powiedzieć, dali radę rękami polskich komunistów. Jaruzelski tu był niezgorszym zastępcą, powiedzmy tam, Breżniewa i potrafił, co jest jeszcze chyba bardziej tragiczne, bo własny naród więził. Tam przynajmniej zewnętrzny okupant miał oczywiście jakichś tam kolaborantów, ale generalnie zewnętrzna siła, czyli Rosjanie, używając pomocników. W Polsce załatwiono to polskimi rękoma i to chyba jest największa tragedia tak naprawdę stanu wojennego, nie poza ofiarami.
No właśnie, przechodzimy do stanu wojennego, przychodzi ta czarna, mroźna noc 13 grudnia i co dzieje się z tym wszystkim, o czym panowie mówili? Z tą nadzieją, z tą solidarnością, nie mówię tu o nazwie związku, ale tą solidarnością międzyludzką, tą wiarą w to, że może być lepiej, że może być samodzielnie, że może być samorządnie.
Myślę, że to jest największy dramat stanu wojennego, bo my jesteśmy w stanie policzyć ofiary śmierci. Górników kopalni Wujek, Lubina, później zakatowanego Grzesia Przemyka, księdza Jerzego Popiełuszkę, tą setkę ofiar lat 80., wyrzuconych z pracy, pobitych, ludzi ze złamanymi karierami, blisko milion osób wypchanych za granicę.
No, aresztowanych, internowanych.
Oczywiście, te wszystkie represje takie jesteśmy w stanie policzyć, wymierzyć, ale myślę, i to jest jeden z większych, to jest większe zło, które przyniósł stan wojenny, to mianowicie złamanie tej wiary ludzi, podeptanie nadziei, że zaczyna się odwrót od tego. Nie da się zmieniać, reformować państwa danej struktury, jeżeli ludzie w to się nie zaangażują. Sierpień 80 powodował zaangażowanie się ludzi w dziesiątki inicjatyw i to zmieniało Polskę. Stan wojenny to przetrącił ten kręgosłup. To się pogarsza przez całe lata 80. i tak, tego nie odbudowaliśmy już nigdy.
10 milionów członków Solidarności, no wtedy, kiedy był ten czas 16 miesięcy, no powiedzmy sobie, nie wymagało to wielkiej odwagi, jak pisał Herbert, parafrazując oczywiście. Natomiast potem trwanie przy tych założeniach wymagało już odwagi. Ale wtedy to tak naprawdę się okazało.
No, ale przypomnę, że jednak ten opór, zwłaszcza w momencie wprowadzenia stanu wojennego, był znaczny. Te zakłady, mimo że komuniści zrobili wszystko jak należy, zaplanowali całą tą akcję, podcinali informacje, więc to też miało wpływ, ale no, w Hucie był strajk, w którym uczestniło ponad 30 tysięcy osób.
Ale mówię już później o tym okresie tych lat, które nastąpiły.
To, Jarek powiedział przed chwilą, ważne, że przetrącono.
Tak.
Ten opór właśnie na skutek różnorakich represji, no, ofiar śmiertelnych, ale również pobicia, zastraszenia, przyniósł efekt i ludzie rzeczywiście w pewnym momencie stracili tą nadzieję, zwłaszcza, że ta szarzyzna dnia codziennego, brak jakiejkolwiek takiej perspektywy powodował, no, hasło, które się pojawiło w latach 80. Emigruj lub strzelaj, nie? Więc pokazuje, że tu rzeczywiście, chyba największym rzeczywiście problemem, największą tragedią Polski po 13 grudnia 81 roku było złamanie rzeczywiście tych nadziei, przetrącenie po prostu społeczeństwa, które budziło się do wolności w znacznym stopniu. Aczkolwiek, jeszcze raz powtórzę, ten opór, oczywiście on był największy po 13 grudnia, ale potem przez lata 80. trwał z nową wiosną Solidarności 88 roku i nieprzypadkowo dzisiaj jest 40 40 ponad lat od stanu wojennego zarejestrowanych, czyli tych, którzy powiedzmy mają uprawnienia kombatanckie, działacze opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych, w tej chwili jest ponad 14 tysięcy, a trzeba pamiętać, że sporo ludzi w międzyczasie zmarło, że część ludzi wyemigrowała również z tych aktywnych. Więc to nie jest tak mało i ten opór rzeczywiście nie był taki mały.
Ale to
ale
nam pokazuje...
Ale pamięć o tym oporze niestety gdzieś ucieka, umyka, prawda?
Ale to pokazuje też skalę. Rzeczywiście, jeżeli mieliśmy 10 milionów i była, to nie można tego ukrywać, że...
No, plus rolnicy, jesienią, plus studenci.
Tak, jesienią, prawda, 81 roku było takie zadufanie części Solidarności w tą potęgę, prawda, że jest nas 10 milionów, więc jaka wojna? Z kim wojna? Przecież to jest ogromna siła, tym bardziej, że w pamięci miano po prowokacji bydgoskiej, gdy pobito kilku działaczy Solidarności w marcu 81 roku, strajk generalny, w którym uczestniczyło kilkanaście milionów ludzi. To stanęła cała Polska, a pogrom poparcia takiego do Solidarności, jak porównamy ten opór w marcu, ten protest z tymi protestami w grudniu 81 roku, gdzie strajkowało około w całej Polsce 200 zakładów. Rzeczywiście największy opór był w tych wielkoprzemysłowych zakładach na Górnym Śląsku. Tam polała się krew. To ten opór nie był taki wielki. Jeżeli to przywołamy tą liczbę, którą Grzegorz powiedział tutaj, kilkunastu tysięcy, nawet podwójmy ją, tak, prawda? Ale nawet ją
żyjący,
dobrze, ale no, dodajmy tych, którzy się nie zgłosili, którzy, niech to będzie 50 tysięcy, niech to będzie nawet 100 tysięcy, prawda, co uważam, że jest zbyt dużą liczbą, ale w porównaniu z tym...
Przypomnę, że były demonstracje prawie 100 tysięczne w Krakowie, 82 rok, gdzie na ulicach Nowej Huty bierze udział aktywnie w demonstracjach prawie 100 tysięcy osób. No
tylko to jest dużo mniej, ale to jest naturalnie, tak jest w historii, że zawsze walczy mniejszość i garstka. I później, gdy przychodzi czas próby, że trzeba płacić więzieniem, że represjami jakimiś, no to tych ludzi już nie są miliony, ale są tysiące. I najcenniejsze było to, tych ludzi przez lata 80. nigdy nie zabrakło. I jak w latach 70., w końcu lat 70., ludzi, którzy z imienia i nazwiska mówili, że jesteśmy przeciwko systemowi komunistycznemu, ta ówczesna opozycja, no można liczyć na kilkaset, prawda, no to po stanie wojennym, mimo że groziły wtedy dużo większe represje, kilkuletnie wyroki i tak dalej, to tych ludzi było już tysiące.
Druga wiosna, wspominał o niej Grzegorz Surdy, czyli fala strajków w 88 roku. Która gdzieś w konsekwencji doprowadza do okrągłego stołu. To spróbujmy podsumować, co się dzieje podczas tego okrągłego stołu, gdzie nikną jak gdyby te założenia sprzed, powiedzmy tam, prawie 10 lat.
Znaczy to sprytna gra. Krzysztof Broże, który trochę ślęczał na archiwach i nad tak zwanym biurem studiów MSW, czyli bezpieki, pokazywał mi takie dokumenty z 83 roku, gdzie już wtedy komuniści, już wtedy jakby prowadzili analizy osób, tych liderów Solidarności. Kto potencjalnie nadaje się do jakichkolwiek rozmów, czy tam do jakiejkolwiek, nawet nie mówimy o werbowaniu jako tajnych współpracowników, tylko tych, których oni widzieli, że mogą w jakikolwiek sposób, to za duże uproszczenie pewnie, kupić, ale jakoś tam obejść. I eliminowaniu tych, których bezwzględnie uznano za nierokujących nadzieję na jakiekolwiek możliwości rozmowy. I to już w 80. Stan wojenny. Wtedy, gdy teoretycznie im operacja udała się i zdławiono, powiedzmy, 10-milionowy ruch, to już wtedy analizowano pod kątem personalnym te osoby. I teraz dla mnie genialnym przykładem była rozgrywka, jaką wprowadzili komuniści w 88 roku, jak była kwestia ustalania, powiedzmy, składów i kogo dopuszczą i tak dalej, że nagle pojawił się głos, że komuniści nie pozwolą przy okrągłym stole na udział Michnika Kuronia, czyli tak naprawdę architektów, tych, którzy przebierali nogami. Michnik, który jeździł już do Moskwy i zawierał pewne kontakty, nagle jest przedstawiony i opozycja, również część normalnych, wcale nie uwikłanych osób, nagle staje w obronie i domaga się już nie okrągłego stołu za przeproszeniem całej opozycji, bo trzeba też pamiętać, że stan wojenny spowodował, że jednolity dość, przynajmniej na zewnątrz, ruch, jakim był Solidarność, nagle miała różne odcienie. I nie mówię nawet o tym, że jest oczywiście Solidarność walcząca, czyli ta jakby emanacja najbardziej radykalnej, walczącej właściwie już nie o socjalizm z ludzką twarzą, tylko o wolną Polskę. Oni to deklarują. Wcześniej tylko Konfederacja Polski Niepodległej mówiła o niepodległości. Również odłam Solidarności, jaką była Solidarność walcząca, mówi o niepodległości. Ale również Solidarności są różne odłamy. Jest bardziej chrześcijański, odłam jest bardziej, powiedzmy, lewicowy. I nagle dopuszcza ta Solidarność do tego, że część z przywódców 81 roku, czyli tak zwana grupa robocza, zostaje wyautowana właśnie z Gwiazdą, Słowikami i z całą resztą przywódców 81 roku na rzecz walki, co zakończyło się sukcesem, bo Michnik i Kuroń uczestniczą w okrągłym stole, więc dano pozory zwycięstwa tego. Inna sprawa, że tu też postacie ewoluowały, postawy ewoluowały, bo mamy przykład Komorowskiego, który w 89 roku jest krytyczny wobec rozmów z komunistami, a potem właściwie staje się prawie że zwolennikiem i to, co wyczyniał już jako minister obrony narodowej, wyraźnie pokazuje, że
no, tych postaw niestety jest bardzo wiele osób, które w latach 80 mogłyby
krytycznie był nastawiony teoretycznie
bardzo ładną Frasyniu. Kartą. No właśnie, chociażby. A niestety, jak się potem okazuje, choćby po serialu w
telewizji
Polskiej Rezerwy.
Były osoby, które uczestniczyły w rozmowach w Magdalence, a potem okazało się, no przecież Kaczyńscy jakby do pewnego stopnia biorą udział w tym i dociera do nich po pewnym czasie, co tak naprawdę się dzieje. Ale to trzeba było czasu jakby zobaczyć, no powód, jakich poznają.
Jedność Solidarności, mity są potrzebne. Mity są potrzebne i one są i nikt z nimi nie zamierza walczyć. Są, ale jednym z tych mitów jest właśnie ta jedność Solidarności, prawda? Jej tak naprawdę nigdy nie było, a właśnie to, od czego zaczęliśmy. Pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku w hali Oliwii, to pokazuje wynik wyborów chociażby na przewodniczącego Solidarności. No nie ulegało wtedy wątpliwości, że tym symbolem i numerem jeden był Lech Wałęsa, później człowiek, który Nagrodę Nobla dostanie. No ale on na tym zjeździe otrzymał 55% głosów. Więc ledwo połowę, ponad 20 Marian Jurczyk i poniżej 10 Andrzej Gwiazda, oponent taki Lecha Wałęsy i Jan Rulewski. Więc to już pokazuje wtedy, że rzeczywiście...
No ja wrócę jeszcze do tego, o czym powiedziałem wcześniej, o tej grze.
Podziały były, to jest coś naturalnego po prostu. To jest coś
że
naturalnego.
Były też gry i one często były skuteczne. Agenci wpływów, plus werbowani były struktury i wcześniej, jeszcze w czasach legalnie działającej Solidarności 80-81, że przywódcami zostawali agenci bezpieki, a już po wprowadzeniu stanu wojennego tworzono wręcz struktury, które bezpieka tworzyła po prostu. Więc to również przynosiło pewien efekt na działalność, na skuteczność. To, że ileś osób wyjechało, wyemigrowało, to również właśnie wpływ tego typu akcji. No przywoływany Andrzej Rozpłochowski, już nieżyjący i tragedia jego osobista była taka, że jego żona późniejsza była tajnym współpracownikiem donoszącym po prostu na niego i ona spowodowała wyjazd. Tu w Krakowie byli przywódcy właśnie niepodległościowych formacji, którzy skłonieni zostali przez naciski rodzinne i w różnorodny sposób do wyjazdu, więc takich przypadków było dużo, co osłabiało oczywiście możliwości opozycji. Ale sukcesem było to, że jak mówimy o 88 roku, to był to również efekt tego, że przez cały okres 81-88 jest wydawana niezależna prasa. To są tysiące tytułów o różnym nakładzie. Od kilkuset do parunastu tysięcy, czy paru dziesięciu tysięcy, jak tygodnik masowszy.
Ale to, co Grzegorz powiedział...
Można, proszę bardzo, to jeszcze tam ad vocem, ale potem chciałam, żebyśmy przeszli już tak na zakończenie do, o czym wspominaliśmy już w tym programie, do pielgrzymki w 1991 roku świętego Jana Pawła II, teraz wtedy papieża Jana Pawła II i tego przekazu, który miał do...
Ale ofiarą tych podziałów, które były w Solidarności i zwycięstwa po 89 roku tego nurtu Okrągłego Stołu była również historia. To, że przez blisko 3 dekady, prawda, nie dostrzegano ludzi spoza tego kręgu, który sprawował w 89 rządy dłużnie. Dostrzegano takich ludzi jak właśnie Andrzej Rospołowski, jak to Porozumienie Dąbrowskie czy Katowickie, jak je nazwiemy. Nie dostrzegano Solidarności walczącej.
Znaczy, no to był efekt, kolejne białe plamy w historii.
Efekt właśnie takiego spojrzenia na historię. I niestety nie robili tego komuniści, którzy to mieli jak gdyby we krwi, ale robili to ludzie, którzy współtworzyli ileś lat wcześniej Solidarność.
Teraz w ostatnich latach historię poznajemy, a także właśnie omawiając choćby przesłanie pielgrzymek Jana Pawła II, ta z 1991 roku, bo o nią chcę już na zakończenie programu naszego zapytać. Jan Paweł II to wszystko widział, co się wydarzyło po 89 roku, czyli tych częściowo wolnych wyborach.
No tak, i on doskonale znał naturę Polaków, znał te 10 wieków historii Polski, znał naturę człowieka, wiedział, jakie mogą być konsekwencje naszego zderzenia z wolnością po latach niewoli. I w 91 roku przyjechał z takim najprostszym programem dla Polaków, dla Polski, wierzących, niewierzących, prawda, z minimum, z takim fundamentem, na którym trzeba wolną Polskę budować. To jest z dekalogiem. I przyjechał i okazało się, że Polacy nie chcą tego słuchać, wręcz pojawiły się głosy, po co tutaj przyjeżdża, prawda? On spełnił swoją rolę, doceniano to, prawda? Te 3 pielgrzymki w PRL-u, to obudzenie w 79 roku, które zaowocowało Solidarnością, 2 później w latach 80. I ta szczególnie 87, gdy Polacy zdławieni tymi represjami stanu wojennego, papież mówi, pozwólcie mi mówić, bo chcę mówić o was, ale za was. Był głosem rzeczywiście przez te lata 80. Solidarności Polaków marzących o wolności. To na całym świecie upominał się, mówił o tym i przyjechał w 91 roku. I tutaj jest, ta pielgrzymka miała być dłuższa. On miał wtedy na kilka dni pojechać w swoje ukochane Tatry i tam odpoczywać, ale wobec tej takiej kampanii w prasie, prawda, i ile to kosztuje, że zapłacimy i po co, ta pielgrzymka niesamowitego takiego braku wrażliwości, prawda, i to takiej fali brutalnego antyklerykalizmu wtedy, która po raz pierwszy się rozwinęła. I tego teraz... tak jakże fałszywego spojrzenia, że byli czerwoni, przyszli czarni, że tu się buduje totalitarny system i tak dalej. Kościół ogranicza wolność i to była taka najsmutniejsza pielgrzymka, ale okazało się dzisiaj już to widzimy, prawda, po tylu latach, że miał rację. No, odrzucenie jakiekolwiek norm moralnych, dekalogu, konsekwencje są rozpadem.
Święty Jan Paweł II oczywiście był wielkim człowiekiem, przenikliwym, ale też łatwiej mu było dostrzec to zachłyśnięcie się wolnością, pseudowolnością Polaków z zewnątrz. On jednak miał ogląd, obserwując z jednej strony to, co dzieje się, z czym zmagał się, może nawet nieskutecznie, Zachód i co nagle ogarnęło Polaków, więc o tyle nasz błąd był taki, że tak naprawdę nie słuchaliśmy. Właściwie te pewnego rodzaju karcenie Polaków po prostu było wręcz wrogo przyjmowane. Człowieka, który parę lat wcześniej prawie, że był noszony na rękach i słuchano, dopatrywano się każdego gestu, nie tylko słuchano, ale próbowano analizować prawie każdy gest, a tutaj nagle przeszliśmy trochę prawie że obrażeni na Jana Pawła II, że nas poucza.
Ale już tak puentując, bo musimy zakończyć, te ataki z marca tego roku na Jana Pawła II, wtedy gdy był metropolitą krakowskim, największe wtedy, jednak pokazały, że tkwi w polskim społeczeństwie potrzeba uczciwości, potrzeba poszukiwania prawdy, miłości do obecnie świętego Jana Pawła II, bo przecież 2 kwietnia i marsze w całej Polsce znowu pokazały, że no jest nas sporo.
Bardzo zawsze jest czas na refleksję i na przyzwoitość.
Bo nasz naród jak lawa i tego ducha nic nie zgasi.
I to jest piękna puenta. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Doktor Jarosław Szarek, historyk, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Grzegorz Surdy, uczestnik opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel NZS-u. Magdalena Drochomirecka. To była audycja Po co nam historia?
Dziękujemy państwu. Do widzenia.